momencie uruchomienia ten zakład istniało 6 obiektów takich, przed którymi dzisiaj tutaj stoimy. To były te grupy wychowawcze. Później dobudowano szkołę, budynek administracyjny, który jest za moimi plecami. Jakby z biegiem czasu do okresu międzywojennego rozbudowano zakład, wyposażając go w kolejne budynki warsztatowe, w obiekt sportowy, boisko, które znajdowało się również tutaj zaraz za ogrodzeniem. Generalnie rozwijał się do okresu międzywojennego. Zakład był cały czas rozwijany w sensie architektonicznym, czyli powstawały nowe budowle.
Jak duży był? Na jak dużym obszarze został zbudowany?
No, został zbudowany na obszarze ponad 80 hektarów. Część to były tereny rolne, gdzie młodzież, która przebywała w tym zakładzie, uczyła się pracy w rolnictwie, w ogrodnictwie. Był też duży ogród, sad, w którym pracowali ci nieletni. Natomiast sam teren pod zabudową to około 14 hektarów, na którym znajdują się dzisiaj te obiekty, które służą jako miejsca do zamieszkania, szkoła, warsztaty, kościół zakładowy, obiekty sportowe, które teraz są trochę w innym miejscu, zmienione.
Jak dużo jest w tej chwili wychowanków?
No, w tej chwili jest 37 wychowanków na miejscu i jest to jeden z najmniejszych stanów, jakie w ostatnich latach tutaj żeśmy odnotowywali. W latach na początku 2010 roku było około 90-80 wychowanków. Teraz jest ta tendencja taka spadkowa, co też nie ukrywam, że dla nas jest pewnym problemem, bo to też się wiąże z utrzymywaniem odpowiedniej ilości kadry i zapewnieniem funkcjonowania. Tak?
Dobrze, jak wielu jesteście w stanie przyjmować?
No, my jesteśmy w stanie przyjmować nawet i do 100 wychowanków, bo jak Państwo widzą, tutaj teren jest rozległy, jest mnóstwo tych budynków. Dzisiaj dwa pawilony stoją puste, właściwie są do zamieszkania od chwili obecnej, jeśli by trafili wychowankowie. Natomiast tendencje, jeśli chodzi o umieszczanie, są spadkowe i po prostu my też na to nie mamy wpływu. Niemniej jednak udaje się jakoś przez te 140 lat utrzymywać to miejsce w takim charakterze, w jakim ono zostało stworzone i dla takich celów.
Dobrze. Czym dzisiaj się chłopcy zajmują i jaki mają program? Co realizujecie?
My dzisiaj mamy tutaj młodzież. Zakład należy do kategorii zakładów otwartych, w związku z tym, przyjmuje też określoną grupę młodzieży za określone czyny przestępcze. Głównie są to przestępstwa przeciwko mieniu i z ustawy o przeciwdziałaniu i zapobieganiu narkomanii. Mamy dwie szkoły, mamy szkołę gimnazjalną i mamy zasadniczą szkołę zawodową. W tej zasadniczej szkole zawodowej kształcimy w kierunkach takich jak kucharz, stolarz, monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i ślusarz. Natomiast mamy też dla uczniów szkoły gimnazjalnej też taki kierunek, uruchomiliśmy ogrodniczy. To są wszystkie te kierunki, które też kiedyś funkcjonowały. Od zarania właściwie zakładu, bo zawsze byli tu kształcono murarzy, kucharzy, ślusarzy, szewców, krawców. Mamy mniejszą ofertę w tej chwili niż ona była w okresie do II wojny światowej. Po II wojnie światowej różnorodność tych kierunków szkolenia zawodowego była duża. Niemniej jednak szkołę zawodową kontynuujemy i to na dość dobrym poziomie zdawalności. Około 85% naszych uczniów w szkole zawodowej zdaje egzamin zewnętrzny, tak, z nauki zawodowej.
Wiem też, że uczniowie są angażowani w różnego rodzaju działalności.
No tak, w 2012 roku taką grupę inicjatywną żeśmy zebrali i Fundacja Ekonomii Społecznej z Warszawy zwróciła się do nas z taką ofertą, czy byśmy nie chcieli stworzyć czegoś. Wtedy zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze, które funkcjonowało tutaj w zakładzie. To gospodarstwo było gospodarstwem dochodowym, mogliśmy inwestować, wychowankowie mieli umowy o pracę, o naukę zawodu, pracowali, zarabiali pieniądze, kończyli pobyt w zakładzie, dostawali świadectwa pracy, więc byli już na rynku pracy też postrzegani jako ludzie z doświadczeniem. No, niestety system, jaki wprowadzono, czyli likwidacji tych gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych, spowodował, że stanęliśmy przed problemem, jak dalej kontynuować tą linię, bo to są młodzi ludzie i oprócz tego, że ich nauczymy w szkole teorii, to też muszą zdobywać praktykę też. Trzeba ich uczyć takich form, i dawać im umiejętności w zakresie zdobywania pieniędzy, uczciwego zdobywania, bo jeśli będą pracowali, dostaną pracę, będą atrakcyjnym pracownikiem dla pracodawcy, to też będą zarabiali pieniądze i nie będą musieli wychodzić na ulicę i popełniać przestępstw. Więc jest to jeden, naszym zdaniem, z podstawowych mechanizmów, który od zarania powstania tego zakładu był tutaj mocno akcentowany w działalności jego, czyli przygotowanie zawodowe. To, co robiono kiedyś, czyli przygotowywano młodego człowieka do pracy w jednym kierunku rolniczym, a w drugim kierunku ogrodniczym, a w drugim kierunku rzemieślniczym, że jeśli nie w takim kierunku uzyska pracę, to uzyska w innym, tak. No dzisiaj jest to trudne, więc ta spółdzielnia też miała posłużyć temu, żeby dać możliwość zarabiania, choć nie do końca też przepisy prawa pozwalają nam na to. Musimy być tu bardzo ostrożni i tak dalej przy zlecaniu pewnych rzeczy, ale tak jak na przykład kosimy trawniki, uprawiamy te tereny zielone i tak dalej, to robimy to poprzez spółdzielnię i wtedy tam chłopcy są zatrudniani. Mogą sobie zarobić pieniądze na bilet do domu czy na zakup jakichś swoich rzeczy dla siebie, tak, odzieży i tak dalej. Uważamy, że jest to niezbędna forma, jeśli chodzi o resocjalizację. Praca jest jedną z podstawowych metod resocjalizacji człowieka, bo jeśli mu się da mechanizmy do tego, żeby mógł podjąć pracę zarobkową i być konkurencyjny na rynku pracy, to on nie będzie korzystał z takich form nielegalnych, jak popełnianie przestępstwa w celu zdobywania środków materialnych.
I wiem też, że wasi wychowankowie opiekują się osobami starszymi w DPS-ach, przynajmniej opiekowali się.
No cały czas kontynuujemy to, przykładamy dużą wagę do tego, żebyśmy nie byli tutaj. My też mamy takie specyficzne usytuowanie, jesteśmy daleko od aglomeracji miejskich i tak dalej, więc nie możemy też się zamykać, ale przede wszystkim to nie chodzi głównie tutaj o tych chłopców, tak, żeby oni też mieli kontakt ze światem zewnętrznym, żeby też widzieli, jak oni cierpią z tego powodu, że mają ograniczoną wolność, tak, bo zostali umieszczeni w zakładzie poprawczym. Natomiast są ludzie, którzy ze względu na ułomności fizyczne czy psychiczne, czy stan zdrowia, czy też na przykład wiek, znajdują się w różnych sytuacjach życiowych, czy w różnych ośrodkach, gdzie naprawdę też wymagają jakiegoś kontaktu, wsparcia. No i staramy się kontynuować, wychodzić na zewnątrz, pomagać. To wszystko też jest formą wychowania, szacunku dla osoby starszej, dla osoby ułomnej, innej i tak dalej. Na tym nam bardzo, bardzo zależy. Robimy różne akcje charytatywne. Teraz robimy też taki turniej sportowy dla szkół lokalnych Kibic przez Duże K, który się niedługo odbędzie. Tak? Współpracujemy z lokalnymi szkołami. Dzisiaj chłopcy są na przykład w szkole w Bartnikach. Tam biorą udział w takim święcie, które obchodzi oświata na terenie gminy 100 lat oświaty i to jest realizowane przez gimnazjum w Bartnikach. Jutro będzie tam też jakaś duża uroczystość, więc dzisiaj też pojechało nauczyciel języka polskiego z trzema chłopakami, tam jakąś formę kabaretową będą przedstawiali, to też jest taka współpraca między naszymi placówkami. Trzech chłopców pracuje z nauczycielem właśnie w okolicach Puszczy Mariańskiej, tam się opiekują takim miejscem pamięci narodowej, tak? No generalnie chodzi o to, że wychowanie, jeśli ono ma być takie szeroko rozumiane, to musi się opierać o system wartości, no, o takie wartości jak właśnie nauka, jakieś wartości religijne, jak praca, tak, jak opiekowanie się, pokazywanie młodym ludziom w szacunku do ludzi starszych, do ludzi ułomnych, bo jak inaczej ich nauczyć tolerancji, prawda? Można im mówić, robić wykłady. Generalnie chodzi o to, żeby podszedł do wózka, wziął osobę niepełnosprawną, wyszedł na ulicę w Żyrardowie i zaprowadził tą osobę do parku na spacer. No i takie rzeczy robimy, choć nie ukrywam, że są też tacy wychowankowie, którzy sobie z tym nie radzą i mówią, że chcą stamtąd odjechać, wrócić do zakładu, po prostu sobie z tym nie radzą i też ich trzeba zrozumieć, tak? Natomiast uważam, że te formy, które robimy i mamy tutaj mnóstwo takich ludzi, zapaleńców do tego, żeby w ramach nawet czasu wolnego gdzieś brać tych chłopaków, jeździć z nimi, tak? Teraz robimy też taki projekt nad morzem, zwrócił się Urząd Miasta w Helu, żebyśmy przyjechali, to już drugi rok z kolei, pojedziemy na Hel, pojedzie 8 chłopaków z wychowawcą i będziemy porządkować plażę, tak? Mamy tam za darmo zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie Półwyspu Helskiego i w ciągu dnia pracują chłopcy, idąc po plaży, prawda, zbierają to, co morze wyrzuciło, tak? I spędzają sobie tydzień czasu nad morzem. Dla wielu z nich to jest taka atrakcja, że nigdy nad morzem nie byli i może akurat to jest pierwszy wyjazd, tak? Wiele takich różnych, tak, zapraszamy też tu różnych ludzi i staramy się też, żeby przychodzili, żeby otwieramy się po to, żeby zobaczyli, że my nie jesteśmy jakąś instytucją totalitarną, gdzie tutaj jest tylko rygor, dyscyplina też, no, staramy się, żeby to wszystko też społeczeństwo widziało, tak, co my tu robimy i po co to robimy i z kim my tu pracujemy, tak.
Jak wielu z nich wychodzi na prostą, jak...
W naszym przypadku to około 45% wraca na drogę przestępstwa, tak? Uważamy, że jeśli się porówna statystyki europejskie, to ten wynik jest całkiem dobrym wynikiem. Lepiej to wygląda w naszym kraju, jeśli chodzi o zakłady żeńskie. Tam ten wskaźnik powrotu do normalnego życia w społeczeństwie jest zdecydowanie większy, tak? Z młodzieżą męską jest trochę inaczej, trudniej. Trudniej się adoptują, wracają ten proces tej polityki, no takiej wobec nich tej proces polityki następczej, opieki następczej jest dość trudnym, skomplikowanym procesem, tak. Są bardziej zaangażowani w te środowiska przestępcze, skala przestępstw popełnianych przez mężczyzn, nieletnich mężczyzn, tak, chłopców jest zdecydowanie wyższa niż jeśli chodzi o dziewczęta, tak. Choć w bezpośredniej pracy z chłopcami pracuje się łatwiej niż z dziewczętami.
Dobrze, ale są też dobre przykłady i macie też chłopców, którzy osiągnęli sukcesy.
Ja myślę, że każdy, kto wyjdzie z tego zakładu, podejmie pracę i jest w stanie się sam utrzymać i normalnie żyć, nie ocierając się, nie łamiąc prawa, to jest sukces każdego z tych ludzi. Nawet przy okazji tego naszego jubileuszu, który się odbył tydzień temu, 13 maja zorganizowaliśmy taki panel dyskusyjny, przyjechało 8 byłych naszych wychowanków, którzy też opowiedzieli o tym, co robią aktualnie w życiu i jak to się stało, że im się udało i co spowodowało, że mogli dzisiaj być z nami i opowiadać, chwalić się swoimi sukcesami, bo to są wielkie sukcesy dla ludzi, którzy odchodzą od środowiska, w którym dotychczas przebywali, przez które znaleźli się w takiej instytucji.
To znaczy, jakie sukcesy? Jakich macie?
No, jeśli ktoś pracuje w poważnym urzędzie państwowym, tak, jeśli ktoś wyjechał za granicę i jest bardzo dobrej klasy spawaczem i wraca do Polski, będzie pracował w Polsce w oddziale tej firmy, która ma swoją główną siedzibę w Holandii i będzie tam nadzorował, robił, przeprowadzał nabór ludzi. Jeśli ktoś jedzie za granicę i pracuje tam jako kierowca, mieszka nawet w jednym z mieszkań służbowych naszych, były nasz wychowanek, dzisiaj do nas wraca i człowiek, który wyszedł z zakładu i popełnił poważne przestępstwo, znaczy opuścił zakład nielegalnie, bo uciekł stąd w 1985 roku, popełnił poważne przestępstwo, zbrodnie. Dostał wyrok 25 lat i po 12 latach otrzymał akt łaski. Dzisiaj pracuje w jednej z fundacji, która zajmuje się szkoleniem ludzi w zakresie uzależnień w Warszawie. Jest tam kierownikiem administracyjnym. Przyjeżdża do nas, prowadzi zajęcia z chłopakami. No to myślimy, że to jest sukces dla tego człowieka, ale też, no mówiąc skromnie, też jest jakiś nasz udział i to daje satysfakcję, tak? Wiadomo, że każdy z nas no, przychodzi tutaj do tej pracy po to, żeby pomagać. To nie da się przyjść i tu się nigdy nie zamyka tego miejsca na weekend. Cały czas jest to żywa organizacja, cały czas są tu ludzie, cały czas są zmienni w swoich nastrojach. Jedni chcą coś robić ze sobą, inni nie chcą. Trzeba walczyć do końca. Przychodzi kiedyś taki moment oświecenia, gdzieś tam iskra w głowie, że o, no coś zacznę.